I wracamy do poranka wnet. Tomasz Nalepa, zespół Breakout, a my teraz przynosimy się jak co każdy poranek na Ukrainę do Kijowa. Tam jest Dmytro Antoniuk.
Dzień dobry Państwu, witam Łukaszu, witam wszystkich też z Dniem Polonii i Flagi Polskiej. Jestem w Kijowie i najważniejsze to jest sytuacja w Bachmucie. Teraz jest już informacja o tym, że Prigożyn, wagnerowcy otrzymali rozkaz z Kremla, żeby za wszelką cenę zajęć to miasto do 9 maja, czyli kiedy w Moskwie nastąpi defilada wojsk rosyjskich, gdzie będzie też oczywiście obecny Putin. No i jeżeli Prigożyn i jego żołnierzy, tak w cudzysłowie powiem, oni zdążą zajęć miasto Bachmut, to będzie oczywiście rozpropagowane jak wielkie zwycięstwo oręża rosyjskiego i tak dalej. Zwycięstwo oczywiście nad faszystami, nazystami i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest sytuacja w Bachmucie? Dwa dni temu pogorszyła się ta sytuacja. Niestety wróg atakuje nieustannie głównie z północy i w centralnej części tego miasta. Teraz już prawie zrobiło się nową linią walk, zrobiła się aleja, która przechodzi przez całe miasto i tam toczą się te ostre walki. Natomiast wczoraj była informacja od ukraińskiego generała Syrskiego, który powiedział, że obrońcom ukraińskim w Bachmucie udało się trochę odsunąć wroga i odbić niektóre części tego miasta. Także za ostatnią dobę ja naprawdę nie widzę żadnych postępów u wroga i być może to jest spowodowane akurat sukcesem Ukraińców w Bachmucie. No to jeszcze niewielki oczywiście sukces, ale chociażby sukcesem już jest to, że wróg za ostatnią dobę nie polepszył swoje pozycje w Bachmucie. Co ważne, że wywiad chyba brytyjski powiedział o tym, że w Bachmucie teraz przeciwko Ukrainie walczą około 25 tysięcy rosyjskich żołnierzy, połowa z których to są wagnerowcy. Najnowsza informacja od przedstawiciela Białego Domu Johna Kirby, który powiedział, że za 5 miesięcy ostatnich, zaczynając od grudnia ubiegłego roku, w walkach w Bachmucie Rosja straciła ponad 100 tysięcy wojskowych i w tym 20 tysięcy zabitych w walkach i prawie połowa z tej liczby to są wagnerowcy. Także strategia Ukrainy, która polega na tym, żeby zabić jako mogę więcej tych żołnierzy w Bachmucie, ona się skutkuje, jak widzimy. No i parę dni temu też w Prigożyn, Jewgenij Prigożyn, czyli właściciel Wagnera, znów wystąpił w publicznej przestrzeni ze słowami o tym, że jeżeli natychmiast Ministerstwo Obrony Rosji nie nadaje mu wystarczająco pocisków, nabojów, amunicji, to on po prostu wycofa się z Bachmuta ze swoimi najemnikami i to spowoduje upadek całego frontu i katastrofę wojska rosyjskiego. No, na razie my nie widzimy, żeby Wagnerowcy wycofywali się z Bachmuta. Mamy niestety codziennie, ja po prostu codziennie niestety czytam u siebie na przykład w Facebooku, że ktoś zginął w Bachmucie, jakiś znany żołnierz, znany dziennikarz wczoraj. Najnowsza też informacja jest o tym, że dwóch Kanadyjczyków, jeden z nich pochodzenia ukraińskiego, zginęli w Bachmucie niestety w wyniku trafiania pocisku rosyjskiego. I sytuacja jest bardzo ciężka, sytuacja jest bardzo dramatyczna, ale Bachmut na razie się trzyma i jest około, no być może 12% tego miasta jeszcze jest pod kontrolą ukraińską. Na innych odcinkach frontu my nie widzimy jakichkolwiek sukcesów u Rosji.
A z drugiej strony mówi się, że też ta siła naporu armii rosyjskiej słabnie. Pojawiają się informacje, że znacznie mniejszy jest ostrzał artyleryjski, że ta nawała jakby się wyczerpywała, która rozpoczęła się w ramach zimowej ofensywy.
Nie wiem, czy naprawdę jest mniejszy ten ostrzał artyleryjski. Przypominam Państwu o tym, że w Rosji ma w razy więcej tych pocisków i my ostro potrzebujemy więcej tych, tej amunicji, tych, no, tych też pocisków, żeby odpowiadać wrogowi. Ale czy naprawdę jest sytuacja taka, że wróg strzela mniej, jak to było na przykład kilka dni temu, to tego potwierdzić ja na razie nie mogę.
No to będziemy czekać i patrzeć na linię frontu. A co z długo zapowiadaną kontrofensywą wojsk ukraińskich? Mówiono, że ta kontrofensywa ma się gdzieś tam pojawić, że podobno są informacje, ona już się rozpoczęła, że żołnierze ukraińscy chociażby przepływają przez Dniepr, ale to wszystko, jak rozumiem, też okazało się być tylko plotką.
Być może, że żołnierze ukraińskie przepływają przez Dniepr już dawno, ale to nie jest w takich rozmiarach na taką skalę, żeby to można było określać jako ofensywa. Natomiast bardzo ważnym mi się wydaje to, że za ostatnie kilka dni w Rosji i na Krymie doszło do wybuchów w magazynach ropy rosyjskiej. To jest bardzo ważne, szczególnie to, co wydarzyło się parę dni temu w samym Sebastopolu, kiedy dwa ukraińskie drony, podejrzewam, że ukraińskie, bo my się nie przyznajemy, że to my wystrzeliliśmy te drony, uderzyli w magazyny ropy i to spowodowało potężny pożar, który trwał chyba ponad dobę. I ten magazyn ropy, to był akurat, ta ropa była przeznaczona dla floty czarnomorskiej. I to jest bardzo, bardzo ważny sukces dla nas wszystkich. A oprócz tego wczoraj doszło do działań partyzantów w terenie obwodu Brzeńskiego, który ma granicę z Ukrainą. Tam doszło do tego, że w wyniku dywersji partyzantów kilka cystern z ropą też spadło z kolei i też spowodowało to pożar. I ja podejrzewam, że wszystko to jest działaniami ukraińskimi, którzy są preludią do wielkiej ofensywy, ponieważ my po prostu odcinamy wroga od bardzo potrzebnej ropy dla jego wojsk. To podejrzewam, że to jest już... My jesteśmy świadkami tego, że za no niedługo zacznie się już ta ofensywa. Ja mam taką nadzieję, chociaż na wojnie może być wszystko i być może tak szybko ta ofensywa nie nastąpi, ponieważ my wciąż czekamy jeszcze więcej amunicji i więcej ciężkiego sprzętu. Wciąż my nie mamy wystarczająco samolotów typu F-16 i wróg w powietrze ma wielką przewagę przed nami. I dla ofensywy ukraińskiej to jest też wielkie zagrożenie.
To jeszcze zapytam na koniec o życie codzienne w Kijowie, o tym, jak wyglądają nastroje. Wojna trwa już grubo ponad rok i kwartał. Jak to znosi ludność cywilna, jak to znoszą ukraińskie siły zbrojne?
Życie w Kijowie jest zwykłe. My już dawno przyzwyczailiśmy się do takich warunków i myślę, że dzisiaj na antenie o tym też powie Jaśmina Nowak, która w tej chwili przybywa w Kijowie. Też jest Wojtek Jankowski. Wczoraj oni zwiedzili Bucie, Irpin, Gostomel i myślę, że dzisiaj opowiadam o swoich wrażeniach. Także życie jest normalnie, jak to może być za takich czasów. Chodzimy do pracy, też chodzimy do kawiareń. Ja parę dni temu byłem na koncercie muzyki Vivaldiego. No, życie jest prawie jak zwykłe.
Powiedział Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet z Kijowa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie i pozdrawiam oczywiście ze świętami.
Święta w Polsce, majówka, a gdzieś tam i grają karabiny i grzmią armaty i trwa wojna. Godzina 7:27 na zegarach. Powoli, bo to jednak w Polsce jest taki poranek, który nie zaczyna się szybko dla większości z nas czas wolny, to my powoli się rozpędzamy i zanim w poranku Wnet dotrzemy na Daleki Wschód, to posłuchamy zespołu The Dumplings. budzisz się i słuchasz
Radio Wnet.
A my teraz powędrujemy na Daleki Wschód. Czas na Studio Taipei.
Studio Taipei. Studio Taipei. Studio Taipei. Taipei. Studio Taipei.
Na naszych łączach Ryszard Zalski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to, zacznijmy od Dnia Polonii, Polaków za granicą, bo jakby nie patrzeć, pan redaktor Polakiem za granicą jest. Taipei świętuje?
No tak, ewidentnie. No nie, nie ma u nas aż takiego bardzo jakiegoś bliskiego z życia w tym względzie. Raczej widzimy się wszyscy na Wigilię raz w roku. A poza tym, no to tak raczej prywatnie. Są jakieś takie spotkania bardziej oficjalne, ale ogólnie pod tym względem nie ma za bardzo tutaj z życia.
Jak rozumiem, Tajwan ma inne kłopoty i inne rzeczy zaprzątają głowę wyspie niż to, że w Polsce jest święto flagi i dzień Polaków i Polonii. Polaków za granicą i Polonii żyje konfliktem czy napięciem z kontynentem, z kontynentalnymi Chinami, napięcie, które nie chce osłabnąć.
No tak, może to wynika też z faktu, że te wiadomości są często podawane przez Facebooka, którego ja właściwie nie używam, także może dlatego też jestem trochę wyalienowany.
Ale rzeczywiście coś się dzieje, coś jest tak, że pływają i chińskie okręty, i amerykańskie okręty, ruch jednostek wojskowych dookoła Tajwanu zdaje się być wyższy, czy większy niż zwykle.
No tak, ewidentnie jest to ciągłe przesuwanie linii i zmiana status quo, przy czym to właśnie władze chińskie non-stop się skarżą na tą zmianę status quo, a tak naprawdę najbardziej one ją zmieniają, no bo no, coraz więcej aktywów tu mają swoich wojskowych w regionie, nie tylko zresztą wobec Tajwanu, także Filipin czy Indii, także no, ta agresja jest stale postępująca krok po kroku. No i teraz pytanie, kiedy Zachód czy Stany Zjednoczone powiedzą, no dobra, tu jest dosyć. No ostatnio było takie oświadczenie, że po agresywnym zachowaniu straży jednostki przybrzeżnej chińskiej wobec filipińskiej na filipińskich wodach, no Stany Zjednoczone powiedziały, że kolejna taka agresja będzie skutkowała no, powołaniem do życia umowy o obronie między obydwoma krajami, także postawił sprawę nareszcie trochę ostrzej, że Chińczycy mają sobie nie pozwalać na taką agresję wobec, czy w tym wypadku Filipin, czy może docelowo też innych krajów.
No to patrzymy na tą politykę chińską. Chiny potrafią zaskoczyć w polityce. W zeszłym tygodniu zrobił to ambasador Ludowej Republiki, ambasador w Paryżu, mówiąc, że wszystkie kraje, czy że w ogóle kraje, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego, no to są kraje, których suwerenność jest dyskusyjna, oczywiście poza Rosją, chyba tak to trzeba rozumieć. A dzisiaj, a z kolei wczoraj właściwie, Chiny w ONZ zagłosowały za rezolucją, która nazywała Rosję agresorem. No i teraz spróbujmy zrozumieć, o co właściwie Pekinowi chodzi.
No na pewno, no tutaj dyskusji jest mnóstwo, zarówno wśród polskich ekspertów, jak i zagranicznych. Tak naprawdę nie do końca wiadomo teraz, mówi się ogólnie, że po tej właśnie wypowiedzi ambasadora we Francji między innymi skutkowało to rozmową telefoniczną Xi Jinpinga z prezydentem Ukrainy, przy czym to też tutaj było sporo takich, no, detali, bo z tego, co wiem, to ponoć Xi Jinping miał własnego tłumacza, który mówił po rosyjsku z prezydentem Ukrainy i tam no, ewidentnie była to tak skonstruowana rozmowa, że to dominował Xi Jinping i tutaj to jest dla mnie no właśnie kolejna taka jakby wyższość w pewnym sensie dyplomacji czy siły chińskiej nad zachodnią, bo tak jak tutaj nie wiem, czy Zeleński o tym wiedział, czy nie, jak ma to być ustawione, ale no chociażby właśnie ten przykład z tłumaczem. Podobnie było zresztą, jak Macron odwiedził Xi w Pekinie. To tam było tak samo, że przechadzali się razem w dwójkę, mieli jakieś takie prywatne rozmowy i razem z nimi była jedynie tłumaczka chińska. I tu znowuż dla mnie jest to porażka Zachodu, bo dlaczego niby Macron nie miał własnego tłumacza? Przecież jest wiele różnych detali, czy jakichś szczegółów w doborze języka, czy słów, które jego własny tłumacz by wychwycił. A tak, Macron był zdany na na to, co powiedziała mu tłumaczka chińska. Także tutaj w przypadku właśnie prezydenta Ukrainy i Francji uważam, że no, ewidentnie Chińczycy wykazali się górą w takich właśnie drobnych szczegółach w tym względzie.
W dyplomacji rzeczywiście Chiny potrafią być konsekwentne i patrzeć na niuanse. A jak w ogóle w tej chwili w sposób ogólniejszy, odchodząc od takich prostych informacji, jak się opisuje na Tajwanie relacje między Chinami a Rosją?
No, to nie jest tu temat pierwszorzędny. Raczej interesują się obywatele, powiedzmy, bardziej samą Ukrainą jako taką, ale te kwestie rosyjsko-chińskie są raczej pozostawione specjalistom. To na pewno nie jest pomysł, znaczy to nie jest dziedzina, która by tu była jakoś publicznie omawiana. W kontekście tej wojny raczej sama Ukraina, natomiast kwestie chińsko-rosyjskie raczej nie. I też, no, tak jak mówiliśmy wcześniej, no, jest to zmęczenie materiału. Tutaj Tajwańczycy są z tym skonfrontowani cały czas od dekad, więc nawet mnie to dziwi, bo takie, powiedzmy, czy w sierpniu zeszłego roku, kiedy była tu Pelosi, czy teraz po spotkaniu prezydent Tajwanu z McCarthy'em w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę jakby to wszystko nie bardzo wpływa na opinię Tajwańczyków. Ja, no, dziwi mnie to, bo po tych sierpniowych manewrach rzeczywiście trochę Tajwańczyków zapisało się na kursy pierwszej pomocy, obsługi broni, gdzieś tam takie niby strzelania paintballem i tak dalej, ale to są wszystko detale. No, przecież jeśli, dajmy na to, jeśli by doszło do inwazji, no to pojawi się tutaj kilkaset tysięcy chińskich młodych mężczyzn. Ja nie bardzo rozumiem tajwańskich mężczyzn, no co oni sobie wyobrażają, że co tutaj się nagle stanie, że to będą wszystko grzeczni chłopcy. Nie, no tu będzie, Tajwan będzie odcięty natychmiast od świata, odłączony cały internet, to będzie jedna wielka czarna dziura. Rząd, no natychmiast, to przypuszczalnie pierwszego dnia będzie po wszystkim, bo na pewno sobie Chińczycy nie pozwolą na kolejny przykład jakiegoś bohatera Zeleńskiego, do którego cały świat się zjeżdża, więc no przypuszczalnie prezydent i cały rząd to prawdopodobnie tego dnia inwazji już nie przetrwają. I nie bardzo rozumiem nastawienie tego społeczeństwa, które jest takie dosyć, takie nijakie. To znaczy, nie wiem, czy ma się tym zająć rząd i wojsko, a my będziemy chodzić do pracy, albo może przyjadą Amerykanie, nas uratują. Ewidentnie jest widoczna taka bierność i to jest dosyć irytujące dla mnie.
Bo cokolwiek by się nie działo, jak bardzo Chińczycy...
Nie, to jest według mnie kompletny brak zainteresowania, bo niezależnie od tego, jak bardzo Chińczycy intensyfikują swoje działania, czy w sierpniu, gdzie były, powiedzmy, była tam niby pseudoblokada, czy teraz, gdzie już był lotniskowiec z jednej strony, setki samolotów, bombowce i tak dalej, tutaj jakby reakcja jest zawsze ta sama. No mam wrażenie, że nie wiem, do czego musieliby takiego stopnia eskalować Chińczycy, żeby Tajwańczycy w końcu się tym przejęli. Niestety, no to jest przykre.
Tak to też wygląda, chociaż Tajwańczycy wydawało się są społeczeństwem, które ma świadomość, z czym się wiąże dominacja Chin.
No tak, wiedzą, ale no tak jak mówię, rząd na przykład takich kwestii nie podnosi, jest to uważam problem. W tej chwili no, taką jedną dużą zmianą to była w zeszłym roku właśnie po sierpniu. Prezydent ogłosiła, że od tego roku będzie roczna służba wojskowa. No to jest wszystko tak naprawdę. Z takich, no, kupują kolejne są dostawy broni ze Stanów Zjednoczonych, ale ja na przykład rozmawiałem z takim Amerykaninem, który się zajmuje właśnie z dziennikarzem do spraw zbrojeniowych. No i on miał bardzo fajny pomysł. On powiedział, że co powinien zrobić rząd Tajwanu, to zakupić ogromne ilości broni, składować je na komendach policyjnych i powiedzmy, że Tajwańczycy chodziliby, nie wiem, na weekendowe strzelanie i szkolić tutaj mężczyzn, żeby przyjęli odpowiedzialność za losy tego kraju, żeby powiedzmy każdy musiał co weekend pójść i strzelać i w tym momencie, kiedy na przykład Xi Jinping miałby perspektywę, nie wiem, 5 milionów Tajwańczyków pod bronią, umiejących strzelać, nie wiem, za rok czy za 2 lata, no to też jego rachunek tej wojny byłby zupełnie inny. Ale tutaj nawet trudno jest podjąć tą kwestię właśnie służby wojskowej, a co dopiero coś takiego, żeby każdy mężczyzna musiał pójść w weekend postrzelać, to by na pewno zmieniło zdecydowanie, podniosło poprzeczkę dla Xi Jinpinga.
I to jest ciekawa informacja kraju, który żyje naprawdę w niebezpieczeństwie agresji, ale może faktycznie niespecjalnie chce kłaść ofiary w imieniu własnej niezależności, czy nawet suwerenności. Ryszard Zalski, Studio Taipei, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Godzina 7:44 na zegarach. Teraz zagra i zaśpiewa Edyta Bartosiewicz. tak zaśpiewała Edyta Bartosiewicz. A teraz w poranku wnet gość Jan Dziedziczak, minister pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
No to jak wyglądają przygotowania rządu do święta, za które pan minister pewnie odpowiada?
No to wielkie święto rzeczywiście, bo to święto mające już 20 lat historii. Nieprzypadkowo ono powstało w Wigilię święta 3 maja, święta rocznicy Konstytucji 3 maja i takiego dnia tożsamości nas wszystkich Polaków w kraju i za granicą w dobrych i złych czasach. Polacy za granicą zawsze 3 maja manifestowali swój patriotyzm, swoją narodowość, spotykali się pod biało-czerwoną flagą w miejscach pamięci, przy pomnikach naszych bohaterów na całym świecie. I stąd parlament 20 lat temu uchwalił ten dzień również w dniu flagi państwowej. To jest piękna koincydencja, bo to jest też spoiwo nas wszystkich. Nas w kraju jest 37 milionów. Poza granicami kraju jest około 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia, więc łatwo możemy obliczyć, że no około 1/3 nas wszystkich Polaków na świecie żyje poza granicami. I to święto z jednej strony jest oczywiście okazją do powiedzenia im dziękuję, do powiedzenia im prosimy o więcej, ale też do tego, żebyśmy tak jak w tej chwili na antenie Radia Wnet, żebyśmy rozmawiali, przypomnieli o naszych rodakach wśród nas, Polaków w kraju. To jest też bardzo ważne, bo z jednej strony dobrze wiedzieć, że 1/3 z nas, tak wielu z nas jest za granicą. Po drugie, warto wiedzieć, dlaczego oni są za granicą. I po trzecie wreszcie, w wielu przypadkach naprawdę nasi rodacy za granicą, no bywa, że nas zawstydzają, tak, swoim patriotyzmem, swoim przywiązaniem do wspólnoty narodowej, swoją pracą nad polskością, prawda? Bo tu w Polsce wszystko mamy za darmo, podane na tacy, tak? Język polski, polską edukację, polskie miejsca pamięci. Za granicą trzeba często włożyć wysiłek, żeby polskość utrzymać, żeby polskość przekazać naszym dzieciom, naszym wnukom. Stąd też to piękne święto. My lecimy dzisiaj z panem premierem Mateuszem Morawieckim do Wilna, na Wileńszczyznę, do stolicy, można powiedzieć, polskości na wschodzie, polskości na Litwie. I tam będziemy otwierać nowe skrzydło Domu Polskiego, w którym powstanie super nowoczesne studio TVP Wilno. Nasz rząd stworzył wspólnie z Telewizją Polską kolejny oddział obok oddziałów regionalnych, takich jak TVP Poznań czy TVP Kraków, TVP Białystok. Jest TVP Wilno, nowoczesny kanał nadawany dla Polaków na wschodzie. Będzie też inauguracja nowego odznaczenia państwowego, resortowego, odznaki honorowej zasłużony dla Polonii i Polaków za granicą, a więc takiego odznaczenia, którym to będziemy mogli podziękować tym najbardziej zaangażowanym rodakom za ich działalność.
Panie ministrze, to jeszcze skoro jesteśmy przy Polakach za granicami, warto to szybko rozróżnić. Polacy za granicami to ci, których w wyniku zmian granic mieszkali zawsze w Polsce, ale nagle się okazało, że już ta ziemia do Polski nie należy. To teren oczywiście współczesnej Białorusi, Ukrainy i Litwy, stąd mówimy o Polakach i o Polonii, czyli tych, którzy wyjechali w celach albo naukowych, a najczęściej w ramach emigracji zarobkowej. O tym też zresztą zaraz...
Albo politycznej też, panie redaktorze.
Albo politycznej też, warto o tym pamiętać. Stąd to rozróżnienie, że mamy święto Polaków za granicami i Polonii. Na Białoruś na sekundę się wybierzmy, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza w Rosji i w Białorusi. Tam chyba najtrudniej obecnie być Polakiem.
Oto prawda, to bardzo trudny teren do działania. Rzeczywiście mamy Polaków na wschodzie, jak pięknie pan redaktor i słusznie podkreślił, za co dziękujemy Radiu Wnet za merytoryczność. Polacy na wschodzie, czy Polacy poza granicami kraju, to współgospodarze ziemi, na której mieszkali od wieków. I to osoby, które nigdy z Polski z własnej woli nie wyjechali, to granice w wyniku historii się przesunęły, a oni tam tak jak byli, tak są i współodpowiadają za polskie dziedzictwo. obok tych trzech krajów, które pan redaktor wymienił, a więc Litwy, Białorusi, Ukrainy, ja bym dodał w pewnym sensie jeszcze Łotwę i Zaolzie, a więc tą część Śląska Cieszyńskiego, która należy dziś do Republiki Czeskiej. Tam również w wyniku bardzo dramatycznych wydarzeń sprzed ponad 100 laty Polacy znaleźli się poza granicami kraju, a do dziś świetnie, wspaniale kultywują polskość. Trzeba zresztą przyznać Republice Czeskiej, że ona respektuje te wszystkie międzynarodowe zobowiązania opieki nad mniejszościami. Wracając do kraju, który w ogóle nie respektuje tych międzynarodowych zobowiązań, czyli do Republiki Białoruś, do dyktatury Łukaszenki, to rzeczywiście skala represji na naszych rodakach jest niebywała. To warto sobie też to uświadomić. Rozmawiamy z panem redaktorem w Warszawie przed wylotem pana premiera na Litwę. 2 godziny jazdy samochodem stąd, gdzie nasza rozmowa się odbywa, zaczyna się dyktatura, zaczyna się kraj, w którym za polskość, za kultywowanie polskich tradycji można iść na wiele lat do więzienia czy do łagru. Przypomnę, że taki wyrok dostał pan redaktor Andrzej Poczobut, redaktor czasopism dla Polaków na Białorusi i także osoba, która jest we władzach Związku Polaków na Białorusi, kierowanego do związku przez Angelikę Borys, nielegalnego na Białorusi skądinąd, zdelegalizowanego. Taka jest rzeczywistość i też ci ludzie dbają o polskie dziedzictwo, o groby Polaków, o groby polskich żołnierzy i bohaterów narodowych. Prowadzą jak tylko się da pracę z młodzieżą, edukację. Za to, uwaga, można trafić do więzienia i to nie na 24 godziny, tylko tak jak pan Andrzej Poczobut, pani Angelika Borys, która niedawno została zwolniona, ale też po kilkunastu miesiącach z strasznego, ciężkiego więzienia, gdzie siedziała w wieloosobowej celi z kryminalistami za to, że kultywowała polskie zwyczaje. Dobrze, że w Dniu Polonii Polaków za granicą możemy powiedzieć właśnie o tych ludziach, którzy za polskość w sposób niewyobrażalny cierpią, a mimo to są zdeterminowani do tego, żeby przy polskości trwać.
I walczyć, i kultywować, chociaż tak władze jest. Na Białorusi są niezwykle brutalne, a w tej brutalności nawet i barbarzyńskie, bo nie tylko żywych, ale i umarłych męczą, o czym niektórzy czasami zapominają albo woleliby zapomnieć. Trwa proces niszczenia polskich cmentarzy, zwłaszcza tych wojskowych na Białorusi.
Co jest, panie redaktorze, całkowicie sprzeczne z już cywilizacją, w jakiej wyrośliśmy, cywilizacją europejską, mającą swoje korzenie przecież w tym połączeniu antyku i chrześcijaństwa. To jest zachowanie spoza cywilizacji europejskiej. Dyktatura Łukaszenki się stawia w takim kręgu kulturowym, wyklucza z naszego, a po prostu wybiera jakiś dziki krąg kulturowy na wschodzie. To jest bardzo smutna konstatacja, ale taka jest rzeczywistość. Jeszcze raz, 2 godziny jazdy samochodem od naszej rozmowy.
To jeszcze 2 tematy szybko poruszmy. Pierwszy temat na Twitterze rano, kiedy się do audycji szykowałem, znalazłem wpis pana posła Andrzeja Grzyba z PSL-u, który przedstawiał taką infografikę pokazującą, jak szybko rozwijały się różne kraje Unii Europejskiej w ostatnim ćwierćwieczu. No i wyszło, że Polska zwiększyła swój PKB o 172%, najwięcej ze wszystkich krajów europejskich. Druga była, zdaje się, Łotwa, która zrobiła to 169%. To jest sucha dana, ale też pokazuje, jak się zmienia jakość życia w Polsce, no ale też zamożność samego państwa polskiego. Przez lata, przez nawet stulecia było tak, że to państwo polskie oczekiwało wsparcia od Polonii. Być może za kadencji pana ministra nadchodzi fundamentalna zmiana. To teraz Polonia będzie może oczekiwała wsparcia finansowego z Polski, że inaczej będziemy na Polonię patrzeć, nie jako rezerwuar pomocy finansowej także, ale jako ci, którzy tej pomocy od coraz bogatszego państwa polskiego będą oczekiwać.
Panie redaktorze, więc po pierwsze ten czas przyszły jest tutaj jednak nieprecyzyjny, bo to się już dzieje od dawna. Wydatki na Polonię Polaków za granicą są za naszych rządów rekordowe. Nigdy w historii Polski nie były one tak wysokie. ale jednocześnie no, mamy świadomość, że bycie Polakiem to też jest dawanie czegoś z siebie i cały czas oczekujemy wsparcia. Już nie oczekujemy tego, że tak jak to było jeszcze w latach, nie wiem, 90., że Polonia amerykańska ufundowała coś w Polsce, jakiś pomnik czy coś. Nie, tego nie oczekujemy, bo rzeczywiście jesteśmy już krajem bogatym, krajem, który dobrze prowadzi swoją gospodarkę i przez kolejne lata, choćby w ostatnich 7 latach otrzymywaliśmy kolejne nagrody, byliśmy chwaleni, mieliśmy najwyższe rankingi i mamy, ale przetrwaliśmy przecież najlepiej z krajów europejskich, choćby ten gospodarczy, światowy kryzys spowodowany COVID-em. I też teraz, biorąc pod uwagę wyzwanie, z jakim się stykamy, mówię tutaj oczywiście o wojnie przy naszych granicach, też choćby bezrobocie jest imponująco niskie na tle całej Unii Europejskiej. Ale zmierzam do tego, że już nie oczekujemy finansowania różnych przedsięwzięć w Polsce, ale cały czas liczymy, że nasi rodacy będą te przysłowiowe pomniki stawiać, czy będą podejmować działania lobbyingowe, działania w obronie dobrego imienia Polski, czy przede wszystkim działania na rzecz szkolnictwa polskiego za granicą w swoich krajach.
Ale nie jest tak, że teraz mając pieniądze, mając gotówkę, rząd polski może wydatniej pomagać i koordynować działania Polonii?
Robimy to. Nasz budżet jest, uwaga, kilkakrotnie wyższy niż jeszcze przed rokiem 2015 i wspieramy naszych rodaków i działamy na rzecz. Powstaje na przykład Instytut imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który ma budżet według moich wyliczeń 4-5-krotnie wyższy niż były wydatki na edukację polonijną za rządów PO-PSL. Więc to są konkrety. Natomiast oczywiście to nie zwalnia Polaków z odpowiedzialności za sprawy polskie.
I nie zwalnia z aktywności. Panie ministrze, tak jeden temat, jedno pytanie muszę jeszcze na koniec zadać. O głosowanie, bo to budzi duże kontrowersje. Wielu polonusów, wiele członków Polonii żali się, że nowe przepisy prawa wyborczego ograniczą im możliwość głosowania.
Nie. To jest nieprawdziwa informacja. Można spokojnie głosować i pracujemy nad tym. Nie ma tutaj żadnego problemu, więc zachęcam naszych rodaków słuchających tej audycji do tego, żeby...
Nie ma obawy, że głosy się zmarnują, że konsulaty, że służba dyplomatyczna nie zdąży puścić głosów, nie będą wliczone do puli?
I wiem, że Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który za to odpowiada, jest tutaj zdeterminowany. Natomiast ja naszych rodaków słuchających tej audycji też namawiam do tego, żeby zgłaszali się do audycji, do komisji wyborczych, żeby byli członkami komisji, żeby byli mężami zaufania. To też jest bardzo istotne. Im więcej będzie członków komisji, im więcej będzie mężów zaufania, tym szybciej będzie realizowane liczenie głosów i to jest, myślę, korzystne dla nas wszystkich, bo wszystkim nam zależy, żeby wyniki wyborów zostały no, podane jak najszybciej, ale przede wszystkim, żeby były absolutnie uczciwe. No, nie powtarzajmy tych scenariuszy, jakie mieliśmy choćby, zdaje się, w komisjach wyborczych w Brukseli, gdzie, uwaga, wyciągnięto więcej kart wyborczych niż wydano. To są wybory 2015 roku.
Żeby takiej sytuacji
nie
było.
Nie było. No,
potrzeba
to jest gwarancja
i mężów zaufania, i pracowników, to życzę pracowników osób, które przyjdą i zaangażują się w pracę komisji
dokładnie
wyborczych.
Tak.
Jan Dziedziczak, minister odpowiedzialny za Polonię i Polaków za granicami, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie pozdrawiam w Dniu Polonii i Polaków za granicą.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Minęła godzina 8, czas na serwis informacyjny.
Dzień dobry, 8.1 w tym wydaniu wiadomości. Zmniejsza się liczba rosyjskich żołnierzy na Białorusi. Zamach terrorystyczny na prokuratora generalnego Bułgarii oraz policjanci i żandarmi ranni podczas pierwszomajowych demonstracji we Francji. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Liczebność rosyjskich wojsk na Białorusi zmniejszyła się i wynosi około 2800 żołnierzy, powiadomił rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej Andriy Demczenko, cytowany przez agencję Interfax Ukraina. Jeszcze kilka miesięcy temu liczba ta wahała się w granicach 10-11 tysięcy. Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy powiedział, że rosyjscy żołnierze przechodzą szkolenie na białoruskich poligonach, a następnie są wysyłani z powrotem do Rosji. Fakt szkolenia na Białorusi rosyjskich rezerwistów potwierdzały wcześniej niejednokrotnie władze w Mińsku i w Moskwie. Na terytorium Białorusi, która jest najbliższym sojusznikiem Rosji i współtworzy z nią państwo związkowe, zgromadzono też pewną ilość rosyjskiego uzbrojenia. Co najmniej 108 policjantów i żandarmów zostało rannych podczas wczorajszych demonstracji pierwszomajowych, poinformował szef francuskiego MSW Gérald Darmanin. Wśród 20 policjantów rannych w Paryżu jest członek kompanii interwencyjnej poważnie zraniony koktajlem Mołotowa. Premier Elisabeth Borne skrytykowała niedopuszczalne sceny przemocy na marginesie demonstracji. Według MSW w całym kraju demonstrowało 782 tysiące ludzi, zatrzymano 291 osób, w tym 90 w stolicy. Prawica stanowczo potępiła przemoc na marginesie pochodu 1 maja. Szef Republikanów Eric Ciotti wezwał do rozwiązania grup skrajnej lewicy. Przewodnicząca Grupy Zjednoczenia Narodowego w parlamencie Marine Le Pen potępiła próby zabójstwa policjanta, odnosząc się do podpalenia funkcjonariusza w Paryżu koktajlem Mołotowa. Atak terrorystyczny na bułgarskiego prokuratora generalnego Iwana Geszewa i jego rodzinę. Wczoraj około godziny 11.30 czasu bułgarskiego Geszew był w drodze do Sofii, gdy na ostrym zakręcie drogi wybuchła bomba. W wyniku eksplozji powstał lej o średnicy 3 metrów i o głębokości 30-40 centymetrów. Według świadków zdarzenia, na których powołał się portal telewizji BTV, słup ognia powstały w wyniku eksplozji, osiągnął około 4 do 5 metrów wysokości. Zastępca prokuratora Borisa Sarafow podkreślił na konferencji prasowej, że najwyraźniej urządzenie wybuchowe zostało podłożone z zamiarem zabójstwa, a nie zastraszenia. Dodał, że w związku z aktem terroru wszczęto postępowanie karne, a sprawa jest traktowana niezwykle poważnie. Obecnie trwają poszukiwania detonatorów i fragmentów urządzenia wybuchowego. Zgodnie z wiedzą Sarafowa, w wyniku eksplozji nikt nie zginął, ani nie został ranny. Prokurator Geszew informował wcześniej opinię publiczną o tym, że otrzymuje groźby. Ponad 800 tysięcy osób może uciec z Sudanu w następstwie walk między siłami rządowymi a paramilitarnymi, które trwają w kraju od połowy kwietnia, a wśród uchodźców znajdą się również ci, którzy wcześniej schronili się w Sudanie, przybywając z sąsiednich krajów, oceniła ONZ. Wśród uchodźców Sudanu znajdzie się według szacunków około 580 tysięcy Sudańczyków oraz osoby, które już posiadają status uchodźcy i przebywały w Sudanie, uciekając między innymi z Sudanu Południowego. Od początku konfliktu z Sudanu uciekło już 270 tysięcy osób, a 75 tysięcy stało się wewnętrznymi uchodźcami. Wynika z szacunków ONZ. Na poniedziałkowym briefingu przedstawiciel ONZ do spraw humanitarnych w Sudanie, Abdul Dieng, ostrzegł, że kryzys humanitarny w kraju staje się pełnowymiarową katastrofą, a szczególnie niepokoi ryzyko jego rozlania na sąsiednie kraje.
Wiadomości w net. Prognoza pogody.
Dziś w kraju zachmurzenie duże, pod koniec dnia na zachodzie większe przejaśnienia. Okresami, z wyjątkiem południowo-wschodnich krańców, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie drobny grad. Temperatura maksymalna 14 w Szczecinie, 19 w Bydgoszczy, Wrocławiu i w centrum, 21 stopni w Krakowie i Białymstoku, 22 w Lublinie.
Prognoza pogody. Autopromocja.
Muzyczny wtorek od godziny 13:00. Muzyczny program z kluczem. Rocznice, premiery, ważne persony światowego i polskiego rocka. Od 13:00 zaprasza Tomasz Wybranowski po skryptum w każdy wtorek o godzinie 19:00.
Muzyczny wtorek.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
Była autopromocja.
Reklama.
Czy wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław, sensacyjnie ocalonym rękopisem pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kleszcz
i Konrad Wędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
I słyszymy się w świąteczny, majówkowy poranek. Słyszymy się na falach FM, na www.fm w internecie, a widzimy się na kanale YouTube. Jest godzina 8.14.
Wywiad Wnet.
A gościem poranka Wnet Marek Jurek. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Święto flagi, święto Polaków i Polonii. Jutro święto 3 maja. Weekend jak co roku w Polsce świąteczny.
Bardzo ładny. Chyba kwiecień był jakiś bardzo chłodny, wbrew przekonaniu o tym, że jest ocieplenie klimatu. To wiosna była chłodna mocno i podobno jeszcze jak się mają mrozy wrócić po świętach majowych, ale...
Przed nami zimni ogrodnicy, więc wszystko byłoby na miejscu i zimna Zośka, więc jeszcze wszystko może się zdarzyć. To jeśli chodzi o aurę za oknem, aura polityczna, w jakiej będziemy świętować w roku wyborczym, więc zawsze święta 3 maja i dzisiejsze święto jest nacechowane tym, że mamy wyścig wyborczy.
W napięciu wyborczym, no z reguły w demokracji się mówi, że każde wybory są rozstrzygające, każde rozstrzygną.
I każde są najważniejsze.
Tą albo tamto najważniejsze, ale rzeczywiście moment jest bardzo szczególny, dlatego że zbiega się kilka procesów, no jest wojna na Ukrainie. Tutaj raczej większych kontrowersji w kraju nie ma. Raczej licytacja tego, kto bardziej radykalne stanowisko zademonstruje. Ale jest też sytuacja bardzo dramatyczna w Unii Europejskiej, tak, za dymami wojny właściwie. Skryte są te działania Unii Europejskiej, która coraz bardziej dąży do budowania tego, co oni otwarcie nazywają własną suwerennością, a biorąc pod uwagę, że suwerenność jako władza zwierzchnia, ona jest niepodzielna, to oznacza po prostu konfiskatę władzy państw narodowych. No już widzimy na przykład, że wyraziliśmy zgodę na kolektywne podatki, które będą spłacać nasze wnuki. To jest sytuacja bardzo dramatyczna, nie mówiąc o tym imperializmie ideologicznym Unii Europejskiej, dla której takim symbolem, to myślę, że też niezauważonym, to była rezolucja Parlamentu Europejskiego, ale w tym wypadku już nie przeciwko Polsce czy jakiemukolwiek innemu krajowi w Unii Europejskiej, ale przeciwko Stanom Zjednoczonym, domagające się od tego, żeby poszczególne kongresy stanowe, parlamenty poszczególnych stanów, żeby wycofały ustawy o ochronie życia i potępiające werdykt Sądu Najwyższego. I to, co się dzieje w Unii Europejskiej, jest bardzo poważne. I no wreszcie mamy do czynienia z faktyczną alternatywą polityczną, która w moim przekonaniu nie jest ani opozycją, bo opozycja to jest alternatywa Rzeczypospolitej, to jest ta alternatywa, propozycja innej polityki państwa, tylko która w ogromnym stopniu jest partią zagranicy, która jest antykonstytucyjna. Tutaj, obok państwa, na Placu Zamkowym odbywała się demonstracja, gdzie atakowano orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Donald Tusk atakował orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2021 roku o suwerenności Konstytucji Rzeczypospolitej w stosunku do wszystkich umów międzynarodowych, a przecież no, to orzeczenie, to mające wartość samo w sobie, ale ono tylko powtarzało to, co w okresie akcesji w latach 2003-2006 wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny potwierdzał. Pomijając to, że no, jest zasada clara non sunt interpretanda, że sama Konstytucja jest jednoznaczna w tej sprawie, to jest jeden przykład, nie musimy sięgać dalej, żeby pokazać, z jak bardzo antykonstytucyjnym przedsięwzięciem mamy do czynienia. Więc sytuacja, że ugrupowania, które chcą wywrócić konstytucyjny porządek państwa, które tak naprawdę w stosunku do wartości konstytucyjnych reprezentują często kompletnie nihilistyczne podejście, traktując je tak, jakby ich nie było, no to jest sytuacja bardzo poważna, więc ja zawsze sam staram się kontrolować to, czy nie przesadnie dramatyzujemy, bo politycy mają tego tego skłonność, czy nie przesadnie dramatyzujemy rozstrzygnięcie, które jest przed nami, ale ono będzie bardzo poważne.
Będzie bardzo poważne. Parę wątków pan marszałek poruszył. To który by wybrać? Może wybierzmy kwestię Unii Europejskiej. Mateusz Morawiecki zgodził się w grudniu roku 2020 na wprowadzenie pakietu Fit for 55. Wtedy nie było konkretnych zapisów. One teraz nam się objawiają. Teraz je przyjmuje Europarlament, będzie przyjmować Rada Europejska już większością głosów, a nie jednomyślnością. To jest koniec polskiej suwerenności, to jest ograniczenie naszej suwerenności.
Ona jest kawałkowana bez przerwy i to w każdej dziedzinie. No, dla mnie taką bardzo dramatycznym momentem to była zgoda na tą tak zwaną warunkowość, czyli praworządność za pieniądze. Dostaniecie pieniądze i zgódźcie się na łamanie praworządności w Unii Europejskiej, bo tak to należy interpretować. Artykuły 2, 7, kluczowe traktaty o Unii Europejskiej, no, które stwierdzały po prostu fakt, że Unia jest zawarta między państwami demokratycznymi i tego demokratyzmu każdego z państw Unii nie wolno kwestionować, chyba że istnieje bardzo szerokie przekonanie wewnątrz rządów państw do Unii należących, że jakiś kraj od zasad demokratycznych odchodzi.
A to był błąd? Tylko, to, co zrobił Mateusz Morawiecki, polski rząd, że zgodził się wtedy, trudne warunki.
Ogromny błąd. Nie ceduje się suwerenności za pieniądze. W ogóle nie można się zgadzać na łamanie praw należnych państwu, czy na łamanie praw należnych obywatelom, na łamanie prawa sprawiedliwości należnej komukolwiek w zamian za hipotetyczne pieniądze, których Polska nie dostała. A powtórzę jeszcze raz, no ani w stosunku do Polski, ani do żadnego innego państwa nie stwierdzono w sposób formalny w procedurze przewidzianej w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej, że istnieje w ogóle jakiekolwiek ryzyko odejścia od demokracji, więc tylko dlatego, że istnieje, że politycy prowadzą taką kampanię, że taka kampania jest w mediach, to nie znaczy, że można stwierdzać, że zachodzi taki fakt prawny w kategoriach rządów prawa, dlatego, że w Polsce się bardzo często mówi, że nie ma sprawiedliwości bez prawomocnego wyroku sądowego. No dobrze, ale tak samo w Unii Europejskiej nie ma praworządności bez prawomocnego stanowiska Rady Europejskiej, na przykład w sprawie przestrzegania zasad demokratycznych, wartości unijnych przez poszczególne państwa. My się zgodziliśmy na to, że o tym będzie decydować Komisja Europejska, że ona będzie uruchamiać jakieś mechanizmy wymuszenia, że będzie wstrzymywać środki budżetowe należne Polsce z tytułu płaconej składki, przestrzegania reguł unijnych, otwartego rynku i tak dalej, dlatego, że tak Komisja Europejska chce. To jest, mówię, to powtórzę jeszcze raz, sytuacja bardzo dramatyczna.
W ramach tego całego cyklu świąt, wczoraj 1 maja, dla niektórych święto pracy, dla niektórych raczej w mniejszości, może Bogu dzięki, w mniejszości pozostających, ale też 19. rocznica akcesji Polski do Unii Europejskiej. Bilans po 19 latach jest jaki? Unia przestała nam tylko służyć, a stała się bardziej balastem rozwojowym?
Akcesja do Unii Europejskiej to był wybór tak zwanego rozwoju sponsorowanego, wynikający z tego, że społeczeństwo nie było w zasadzie gotowe dźwigać ciężarów samodzielności rozwojowej, tego, że to będzie wolniej, może na solidniejszych fundamentach, ale wolniej.
Pan marszałek, wtedy polityk Prawa i Sprawiedliwości, chyba jako jeden z niewielu był w tej frakcji przeciwko.
Tak, ja reprezentowałem na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości, wtedy byłem wiceprezesem, stanowisko przeciwne i co więcej powiem, że moje stanowisko się potwierdziło nawet w dwójnasób, dlatego że...
A ten rozwój gospodarczy, który, to wszyscy widzimy, że przez 20 lat polska gospodarka się zmieniła niesamowicie.
W czasie... przepraszam, to co za chwilę powiem, to jest jedynie przywołanie faktu historycznego, a nie porównanie, bo porównanie moglibyśmy robić, ono było wielowątkowe i na to czasu nie mamy. Ale powtórzę jeszcze raz. W XIX wieku Polska też się zmieniła społecznie, gospodarczo pod zaborami, tylko suwerenności nie było. Warszawa, ale szczególnie okolice Łodzi, funkcjonowały w niesamowitym wspólnym rynku, który się ciągnął od Finlandii po Kamczatkę. I to, że to była ogromna koniunktura gospodarcza dla Polski, to jest fakt. Łódź była tą ziemią obiecaną. Zresztą jeszcze w czasach naszej niepodległości, teraz tekstylie były jednym, dopóki nie przyszła konkurencja chińska, mówię o czasach zupełnie współczesnych, tekstylia był jednym z napędowych dziedzin polskiej gospodarki, polskiego eksportu, że w latach 90., ale tym bardziej tak było w latach 1890, 100 lat wcześniej, to był ogromny wspólny rynek i tak dalej. Róża Luksemburg tworzyła wtedy teorię, że niepodległość Polski jest nieracjonalna ekonomicznie. Kiedyś Marian Piłka Leszkowi Millerowi postawił taki zarzut neoluksemburgizmu, że oni dokładnie głoszą to, co SDKP i L 100 lat wcześniej, że suwerenność się nie kalkuluje, suwerenność jest za droga. My uważamy, że suwerenność jest zasadniczą wartością i na dłuższą metę rozwój sponsorowany się nie kalkuluje.
Tylko rzeczywistość była taka, że w 10. rocznicę, w 15. rocznicę większość Polaków nie dostrzegała minusów, dostrzegała niemalże same plusy. Teraz to się zmieni w ramach tego pakietu, o którym wspomniałem, Fit for 55, kiedy rzeczywiście ten nacisk finansowy będzie duży.
Dlatego, że panie redaktorze, no, jeżeli ma być tak, jeżeli programem jest to, żeby za 12 lat samochód spalinowy zaczął wychodzić z użytku, no to jest program tego, że w gruncie rzeczy mamy znaleźć się w takiej sytuacji, że samochód, który dzisiaj spełnia funkcję zupełnie inną niż 30 lat temu, bo społeczeństwo jest bardziej mobilne. Kiedyś wieś się kojarzyła z rolnictwem, dzisiaj, i mówię nawet nie tylko o Polsce, ale we Francji. Dzisiaj się mówi, że na przykład ceny benzyny to jest podstawowy interes wsi, dlatego że ludzie tam muszą dojeżdżać 15-20 kilometrów do pracy i tak dalej. Społeczeństwo jest mobilne, to jest dobro pierwszej potrzeby, a ono ma stać się znowu dobrem rzadkim. Ma się stać znowu dobrem rzadkim, dlatego że Unia Europejska zarządza taką politykę, nie licząc się, już pomijając racjonalność tej polityki ekologicznej, ale zupełnie nie licząc się z barierami rozwojowymi krajów Europy Środkowej i z dysproporcją kosztów, jakie za taką politykę będą ponosić społeczeństwa bogatsze i społeczeństwa, które się muszą rozwijać, dlatego że były od wolnego świata fizycznie oddzielone.
To ja zadam jeszcze, a może nawet bezczelne pytanie, ale jesteśmy między 1 a 3 maja, to poruszając się właśnie między akcesją a konstytucją 3 maja, kiedy święty Jan Paweł II mówił, droga od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, a może trzeba iść w odwrotnym kierunku teraz, no, od Unii Europejskiej do Unii Lubelskiej.
Ja, panie redaktorze, skomentowałem te słynne papieskie słowa, że dzisiaj jak się słucha tych, którzy te słowa wychwalali kilkanaście lat temu, to właściwie należało powiedzieć od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, do widzenia. Dlatego, że autorytet Jana Pawła II, który miał być autorytetem rozstrzygającym również w kwestiach życia publicznego i tak dalej, był. Pierwsze 15 lat naszej niepodległości obecnej to była budowa Polski, jednym z elementów naszego realnego ustroju, jak to mówił świętej pamięci Ludwik Dorn, tej realnej konstytucji to był konsensus wojtyliański. W porządku moralnym to był wybór tych podstawowych wartości, które papież przywoływał, które się mieściły i w afirmacji prawa naturalnego i w pewnym optymistycznym stosunku do demokracji liberalnej. Bardzo z tego korzystały również ugrupowania liberalne. Mówiono papież praw człowieka, cytowano od Unii Europejskiej do Unii Lubelskiej, a dzisiaj się mówi do widzenia. Dzisiaj po prostu mamy dewojtylizację, która ma być jednym z instrumentów tej właśnie radykalnej zmiany Polski, tego wywrócenia zasad życia społecznego i publicznego, o których mówiłem, które tworzą dzisiaj to ten naprawdę, które podkreślają znaczenie tego wyboru, który będziemy dokonywać na jesieni.
Dobrze, ale jeżeli jeszcze wróćmy do Unii Europejskiej, jeżeli myślimy o tym, żeby tak jak Wielka Brytania w jakiejś formule opuścić wspólnotę, no to pojawia się pytanie, co budować. No, mamy na wschód od nas sąsiada, który wybrał inną drogę, Białoruś. No i nikt nie chciałby być, przynajmniej nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby, żeby Polska była na miejscu Białorusi.
Wiele państw, które w Europie, na zachodzie, które nie należą do Unii Europejskiej, no przede wszystkim 3, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania.
No tylko należą zupełnie i tak dalej. Zupełnie inne miejsce na mapie świata.
Natomiast, no, czy zupełnie inne, Norwegia jest...
Ocean, złoża, no, gaz, jest, ropa, żyć nie umierać, tylko słońca
Norwegia
mało.
Norwegia jest jednym z niewielu państw Sojuszu Przymierza Atlantyckiego, który graniczy z Rosją, tak jak Polska zresztą. I także to
chociaż nas... tamta granica nie jest taka
duża. My też, na szczęście, my też nie mamy bardzo dużej, ale niestety ona od dwóch lat się bardzo poszerzyła w wyniku po tej rewolucji powyborczej. No, zależność Białorusi od Rosji ogromnie wzrosła. Ale wracając
do... Unii Europejskiej dają tą bezalternatywną sytuację, że dzisiaj albo Bruksela, albo Moskwa.
Pan pyta, co dzisiaj jest ważne. Ważne jest budowanie, umocnienie w społeczeństwie poczucia wartości suwerennego państwa, suwerenności, wartości państwa polskiego i potrzeby suwerenności. A potem jest polityka. Dlatego, że bardzo często entuzjaści Unii Europejskiej obrażają się o porównanie do Związku Sowieckiego, takie retoryczne i tak dalej. Więc ja raczej bym zrobił tutaj porównanie, które warto zrobić operacyjnie, do sytuacji różnego rodzaju ruchów na rzecz suwerenności w Imperium Brytyjskim. I zawsze powtarzam jedno, że jak pan spojrzy na Indyjski Kongres Narodowy, na Fiona Fall, prezydenta de Valery, która doprowadziła do przekształcenia tego wolnego państwa irlandzkiego w republikę. Jeżeli spojrzymy na agencję żydowską w Ziemi Świętej w Izraelu, to każdy z tych ruchów w okresie II wojny światowej na przykład zawiesił postulat suwerenności, mimo że zrealizowali go bardzo szybko po zakończeniu wojny, dlatego że powiedział, że dzisiaj są inne priorytety. Dzisiaj świat walczy z Hitlerem, Imperium Brytyjskie jest po dobrej stronie historii, dlatego ten nasz narodowy postulat, on podlega zawieszeniu. Po drugie,
a nie, to tu się zatrzymajmy. To jest tak, że to jest analogia do wojny na Ukrainie? Jaki wniosek pan marszałek z tego przykładu, z tej analogii wyciąga?
Przede wszystkim taki, że dzisiaj to jest zupełnie inne. Znaczy, no na pewno, no, jeżeli państwa Europy Środkowej udzielają ogromnego poparcia Ukrainie, my jesteśmy solidnymi sprzymierzeńcami Stanów Zjednoczonych i dzięki w gruncie rzeczy państwom środkowoeuropejskim, Amerykanie mogą, to jest jedna z przesłanek efektywnej pomocy dla Ukrainy, ale tego już na przykład nie można powiedzieć o Francji, o Niemczech, których stosunek do tej wojny jest o wiele bardziej dialektyczny. Ale ja mówię w tej chwili o czymś zupełnie innym. Ja mówię o tym, że dzisiaj nie chodzi o to, żeby rzucać jakieś hasło, że jutro bez spełnienia żadnych przesłanek i tak dalej Polska radykalnie zmieni swoją politykę. Dzisiaj chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że suwerenność Polski jest wartością, że Unia Europejska konfiskuje suwerenność i na dłuższą metę uczestnictwo w tym mechanizmie może doprowadzić do utraty kontroli nad własną przyszłością i chodzi o budowanie przesłanek suwerennej przyszłości. Nie jakąś hecę, że ktoś tam rzucił hasło polexit i potem atakował, tak jak w 2020 roku rzucono hasło polexit i atakowano wszystkich tych, którzy próbują bronić praw, na przykład traktatowych praw Polski na forum Unii Europejskiej. Ale trzeba powiedzieć też z drugiej strony jasno, że na długą metę udział w tym mechanizmie może doprowadzić do kompletnej utraty naszej kontroli nad naszą własną przyszłością i że przyszłością Polski musi być przywrócenie suwerenności.
Jest taka partia, która 3 maja ma kongres, zmieni nazwę z Solidarnej na Suwerenną Polskę. Partia Zbigniewa Ziobry. Do polityki partyjnej, panie marszałku, na chwilę przejdźmy. Marek Jurek, gościem Poranka Wnet. Powiedział pan o kluczowej znaczeniu tych wyborów, o tym, że są, że strona opozycyjna to jest strona, która suwerenności nie zapewni, a po stronie prawej. Prawo i Sprawiedliwość to jest partia polskiej suwerenności, czy nie jest?
Prawo i Sprawiedliwość opóźnia te procesy, w których Platforma Obywatelska, czy Europejska, czy jak to nazwało, koalicja taka, czy siaka, no, chce brać udział z entuzjazmem, która po prostu reprezentuje roszczenia zagranicy w stosunku do Polski. I taka jest różnica między tymi partiami. Jednocześnie paradoks polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj efektywnie to jest jedyna partia, która te procesy do pewnego stopnia może opóźniać, chociaż w dużym stopniu się na nie zgadza, dlatego że ona opóźnia, ale w sytuacji krytycznej no to jest tak jak z tą zgodą na ten mechanizm pieniądze za praworządność, to się po prostu na to wszystko zgadza, tak jak wcześniej na traktat lizboński i tak dalej. Problem nie polega dzisiaj, w gruncie rzeczy mówię, to jest problem, dzisiaj zasadniczym problemem tych wyborów nadchodzących to jest to, żeby partia zagranicy nie doszła do władzy.
Partią zagranicy jest, jak rozumiem, Platforma Obywatelska i Lewica.
Generalnie tak. Tak,
a to, co
tak,
się tworzy dookoła PSL-u i
przede wszystkim Platforma Obywatelska, no znowu, to jest takie opóźnianie wewnątrz opóźnianie i tak dalej. No, ja żałuję dlatego,
co to
że...
to jest za twór, jak pan marszałek z doświadczeniem chodzi... tylu lat w polityce patrzy na ten mariaż PSL-u z Hołownią. No, to jest coś, co... Trzecia droga, bo chyba tak się tutaj sam będzie nazywać, to jest jakaś trzecia droga? Co
pan,
to jest za
pan Szymon Hołownia chciał przelicytować resztę opozycji w ataku na dzisiejszy obóz władzy i to wtedy, kiedy oni uważali, że dla pacyfikacji stosunków z Unią Europejską trzeba zgodzić się na tam zmiany w tej polityce sądowej i tak dalej, to Hołownia był jedynym, który uznał, że to jest niewystarczające i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o sam PSL, no oni mieli dwa, trzy lata temu był dobry projekt Marka Sawickiego, tak zwanej Koalicji Polskiej. Doktor Sawicki ściągał do PSL-u.
Pana marszałka tam, też ściągał,
namawiał. Podziękowałem, tak. Bardzo, bardzo namawiał.
A to szeroko chciał budować.
I świętej pamięci pani minister Fedak, dla której miałem ogromne uznanie z tego powodu, ale im obojgu powiedziałem, tak jeszcze innym propozycjom powiedziałem, że nie, że w tych warunkach to jeżeli oni są po prostu od nogą...
To oni poszli na lewo, do Szymona.
Najpierw to oni stali się od nogą Platformy Obywatelskiej, powtarzając w kółko, że więcej głosów zdobędą dla opozycji, idąc osobno, niż idąc razem. I mówię, to było zupełne odejście od tych dobrych pomysłów Marka Sawickiego, który chciał bardziej usamodzielnić tę partię. Mówię, ściągając Filipa Libickiego, Kazika Ujazdowskiego, profesora Bartoszewskiego, juniora i tak dalej. Natomiast dzisiaj, dzisiaj PSL jest partią bardzo poprawną politycznie. Nawet w Parlamencie Europejskim, wtedy, kiedy chcą się odróżnić od Platformy Obywatelskiej, to nawet nie wstrzymują się od głosu, tylko nie biorą udziału w głosowaniu, tak jak na przykład w tych antypolskich głosowaniach aborcyjnych.
Przy pakiecie Fit for 55 cała trójka europosłów PSL-u była za.
No właśnie, więc mówię, więc to, i to powtarzam, że niewiele się różnią, że jeżeli chcą się odróżnić, to nie biorą udziału w głosowaniu, bo nawet się nie wstrzymują, nawet nie głosują inaczej, tylko co najwyżej wtedy się uchylają od głosowania, więc mówię, tutaj jakieś alternatywy nie widać. Tym niemniej...
Konfederacja, panie marszałku.
Tym niemniej...
Muszę coś o Konfederację i to jeszcze z takim dopytaniem, ta suwerenna Polska powstaje, znika Solidarna Polska, jakby już słowo Solidarna nie było wystarczająco silne, trzeba było dać suwerenność, a Konfederacja rośnie przekazem, przynajmniej tak wszyscy mówią i to chyba jest prawda, przekazem Sławomira Mentzena, przekazem bardzo mocno liberalnym, libertariańskim dla pana marszałka, przekaz Solidarności, jak się patrzy na to młode pokolenie, które jest, no, które jak rozumiem bardzo mocno rezonuje na te hasła całkowitej wolności gospodarczej i zrzucenia wszelkich obowiązków społecznych.
Tam jeszcze do tego dochodzi taka ideologia, takie idee pokoleniowe i ideologia pokoleniowcowa, bo tak oni często mówią, że próbują zmiany dokonać i tak dalej, jakieś pokoleniowej tak zwane. Znaczy na pewno pan Sławomir Mentzen jest bardzo, bardzo obiecującym politykiem. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle wybór jego i to współprzewodnictwo jego i pana Krzysztofa Bosaka, to może być dobre dla tej partii. Natomiast no mówię, jak ja słuchałem ich tego oręcia głównego, na tym takim mitingu prezentującym objęcie przez nich przywództwo, to mnie uderzyło jedno przede wszystkim, no, że partia, której, czy formacja, której odnogą jest ruch narodowy, powołujący się na wartości narodowe, nie mówi o przez godzinę, no, nie mówi nic o najważniejszym wyzwaniu dla polskiej racji stanu, gdzie rzeczywiście potrzebna jest w Polsce refleksja, to znaczy o wojnie na Ukrainie, właśnie mówi o podatkach i tak dalej, różnych rzeczach ważnych. No, słuchałem też jednego...
Więcej, mówi o ZUS, to piramida finansowa. Ja słyszę o tym, że ZUS jest piramidą finansową, od kiedy się urodziłem i ten ZUS trwa i zdaje się, ma się coraz lepiej.
I ludzie pobierają, mają gwarantowaną starość i tak dalej. No ja mówię, nie po to walczyłem
z... A to nie jest populizm?
Panie redaktorze, ja nie po to walczyłem z Timmermansem o to, żeby kobiety miały prawo do wcześniejszego odpoczynku emerytalnego, co polski trybunał, wypominając mu, że albo bronią demokracji konstytucyjnej w Polsce, albo nie. Bo jeżeli bronią, to niech nas nie nakłaniają do tego, żeby ją kłamać, bo Trybunał Konstytucyjny wyraźnie powiedział, że kobieta również ze względu na swoje dodatkowe funkcje społeczne ma prawo do wcześniejszego i społeczne, i status,
a Unia Europejska chciała
tak
dalej,
a Unia Europejska chciałaby to wyrównać. No, Konfederacja też w tej chwili, ale w oparciu o... Ja mówię, nie mówię tutaj, bo pan Sławomir Mentzen jest ekonomistą, on daje argumentację ekonomiczną. Natomiast
prawnikiem.
Jeden...
Zajmuje się podatkami, tak? Ale jako prawnik.
To ciekawe. To
jest, chociaż skończył
wypowiada
też
się,
astrofizykę.
Wypowiada się naprawdę na tyle kompetentnie, że myślałem, że
nie,
w jego wypadku...
Nie, bo prawnikiem też zajmuje się podatkami, więc w tym sensie zna się na ekonomii.
Natomiast mówię, jeden z innych liderów Konfederacji no, powiedział, że właściwie no, oni są za skróceniem odpoczynku emerytalnego, za wydłużeniem wieku pracy. Bo ja zawsze uważam, że zawsze lepiej warto to powiedzieć, że to jest skrócenie odpoczynku emerytalnego, dlatego że na nich głosują ludzie młodzi. No to też nie jest podejście narodowe, to nie jest myślenie w kategoriach całości życia narodowego, już w ogóle szczególnie formacja narodowa powinna mieć szczególny szacunek dla senioratu chyba, no bo na ciągłość jest jedną z zasadniczych wartości narodowych, ale mówię, w moim przekonaniu, wracając do rzeczy, suwerenna Polska to jest nowe otwarcie, to nie jest debiut, ale to jest nowe otwarcie. Konfederacja to jest partia, która, no już od formacja, która od paru lat działa, one mogą spełnić bardzo istotną rolę, wyrażając nastawienie tej części opinii, która chce bronić suwerenności. Oczywiście do tego, żeby cokolwiek obronić, mówię w najbliższych latach, 2, 3, 4 lata, czas kadencji, którą otworzą te wybory. Oczywiście będzie też potrzebne poparcie Prawa i Sprawiedliwości, być może nawet PSL-u dla opóźniania pewnych procesów i tak dalej. Więc ja wszystkich, którzy myślą w kategoriach odpowiedzialności narodowej, odpowiedzialności za przyszłość państwa polskiego, zachęcam do tego, żeby nie ulegać egzaltacji wyborczej, bo egzaltacji jest za dużo. Trzeba głosować w obronie Polski, trzeba dokonać dobrego wyboru, trzeba od polityków domagać się, żeby nie tylko promowali swoje tak zwane projekty, ale żeby potrafili budować szeroką większość na rzecz ich realizacji, a również przeciwstawienia się rzeczom niebezpiecznym. Trzeba analizować stanowisko każdej z tych partii, no ale widzimy, że jest tak, jak jest. Ogromne zagrożenie ze strony radykalnego nurtu opozycji, rząd, który poczynił bardzo wiele ustępów wobec Unii Europejskiej, ugrupowania, które być może, mówię, mogą wyrażać stanowisko tej części opinii, dla której suwerenność Rzeczypospolitej jest zasadniczą wartością, w których polityce do tej pory było dużo retoryki, dużo separatyzmu i tak dalej. PSL, który przeprowadził transformację, no bardzo, znaczy, który trochę się odchylał od opozycji i znowu stał się jej odnogą i tak dalej. Tak mniej więcej wygląda w tej chwili panorama wyborcza.
Pół na pół.
Ale najważniejsze, głosować trzeba za Polską. Niech każdy odpowiedzialnie dokona tego wyboru i to myślę zasadnicze przesłanie na przed świętem 3 maja.
Tak jest.
Nie ulegając egzaltacji partyjnej, bo te partie powinny w przyszłości współpracować, a nie
Prawo
tylko promować
się. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry gdziekolwiek wystartuje, czy samodzielnie, czy w ramach jednego bloku z PiS-em i Konfederacją.
Tak, a mówię, a nawet PSL nie powinien być wykluczony, dlatego że nawet jeżeli jakieś ugrupowanie może być neutralne w stosunku do zasadniczych postulatów interesu publicznego, a nie destrukcyjne, to też jest jakaś wartość, więc...
Pytanie, czy PSL neutralny będzie, bo tutaj mieć
ewolucja,
znak zapytania.
Mówię, bardzo ciekawe to obserwatorium, o którym mówiliśmy w Parlamencie Europejskim, że mówię, to nie jest obiecujące, no bo jak ktoś nawet nie może się zdecydować, żeby wstrzymując się od głosu zdystansować się od reszty opozycji, tylko udaje, że go nie ma, no to nie jest obiecujące.
Oczywiście PSL w Europarlamencie czasami, nawet nie czasami, chowa głowę w piasek. Marek Jurek, były marszałek Sejmu, historyk, polityk, publicysta, fejotonista, tego nika do rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Godzina 8:41, czas na krótką piosenkę, zaraz potem nie wiem, co się zdarzy, albo będzie sport, albo będzie polityka, sam jeszcze tego nie wiem. Wracamy do Poranka Wnet. Jest godzina 8.44, ale zaraz będzie 8.45. No to idealny moment, żeby na chwilę powiedzieć o sporcie, zwłaszcza, że jedno ważne wydarzenie dzisiaj nastąpi.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. To ważne wydarzenie o godzinie 16 na Stadionie Narodowym. Finał Pucharu Polski. I my tam będziemy tam z naszym mikrofonem i będziemy relacjonować, no powiedzmy, że zrobimy takie w miarę częste wejścia, meldunki, jakieś rozmowy, bo mecz jest rzeczywiście, no można powiedzieć, klasyk, jeśli chodzi o te rozgrywki tysiąca drużyn. To jest coś pięknego, że każdy może przystąpić do rozgrywek Pucharu Polski. Edycje czasami zaczynają się już sezon wcześniej, żeby rozegrać wszystko na poziomie na jakimś takim najbardziej regionalnym. Później się niektóre drużyny przedzierają gdzieś z B klasy, C klasy, A klasy, klasa okręgowa i tak dalej. Są finały regionalne, wojewódzkie i to wszystko po to, by ostatecznie znaleźć się właśnie w finale. W finale na Stadionie Narodowym jest taka tradycja, chociaż ostatnio trochę przedzielona przez COVID, ale tak było od 2014 roku, że drużyny spotykały się na Stadionie Narodowym właśnie w Warszawie, no po to, żeby podkreślić rangę tego pucharu, tych wspaniałych rozgrywek i w pierwszym historycznym finale na Stadionie Narodowym zmierzyły się dwa kluby, Zawisza Bydgoszcz, dziś, ojej, gdzie jest Zawisza, jakaś czwarta liga, i Zagłębie Lubin tuż nad strefą spadkową w naszej Ekstraklasie, ale to były wtedy też trochę inne czasy i tam doszło do serii rzutów karnych, 6-5 wygrał Zawisza. I później jedynie dwa lata z rzędu były przedzielone ze względu na COVID, więc nie było publiczności, nie było sensu angażować Stadionu Narodowego, więc lata 2020 i 2021 przeniesione do Lublina i tam zwycięstwa Krakowi i Rakowa. I właśnie Raków zaczął taką pierwszą niesamowitą serię tych triumfów w finale Pucharu Polski, bowiem wtedy Lublinie 21 pokonał Arkę, później w ubiegłym roku już na Stadionie Narodowym Lecha Poznań 3-1, no i dziś gra trzeci finał z rzędu, może być trzeci raz z rzędu właśnie zdobywcą Pucharu Polski. Ostatni raz zdarzyło się to Legii na przełomie lat 2021, później 2011-13 i tak tej historii Pucharu Polski jest bardzo dużo. Pozwolą Państwo, że ja jeszcze postaram się do niej wrócić, bo kilka ciekawostek rzeczywiście jest, no niemniej jednak klucz do zwycięstwa jest taki, że dziś o godzinie 16 bardzo polecamy po prostu naszą antenę i słuchanie tych meldunków, jeśli ktoś akurat nie będzie na stadionie. Legia Raków, a jeszcze co jest najistotniejsze, spotykają się dwie absolutnie najlepsze drużyny tego sezonu, no bo przecież Raków Częstochowa jest liderem tabeli w naszej Ekstraklasie, ma 11 punktów przewagi nad Legią i z kolei aż 20 nad Pogonią, a więc tutaj Raków, Legia rozstrzyga między sobą mistrzostwo i tak naprawdę na 4 kolejki przed końcem Raków już tym mistrzem praktycznie jest, chyba tylko, że jeszcze brakuje takiego matematycznego podsumowania, już takiej tej matematycznej, rzeczywiście kompletnej kropki nad i, po to, żeby po prostu świętować swój pierwszy w historii tytuł mistrza Polski. Mogło tak być w tym sezonie, w tej kolejce, tyle że i Legia i Raków swoje mecze wygrały. Po tym Pucharze Polski, po finale, w weekend Raków pojedzie do Kielc na mecz z Koroną, Pogoń zagra z Legią, przyjmie Legię i tutaj się na przykład już może matematycznie rozstrzygnąć Mistrzostwo Polski. A wczoraj, co jest ciekawe, rozstrzygnął się matematycznie pierwszy spadkowicz, gdyż jest z nim Miedź Legnica. Miedź Legnica z Ekstraklasy została zdegradowana jako Beniaminek i to taki już druga degradacja w ostatnim czasie. Wraca, przychodzi do Ekstraklasy, awansuje, po czym z niej spada. Kiedyś tak się mówiło o polskiej drużynie narodowej w hokeja na lodzie, za słabi na grupę A, za silni na grupę B. No i coś z tą Miedzią jest rzeczywiście. Jeden sezon i powrót do pierwszej ligi. Grali na wyjeździe z Krakowią 1-1. Dawid Drachała dał prowadzenie Miedzi, ale później Jewchen Konoplianka strzela dla Pasów 1-1 i matematycznie już wiemy, że znamy pierwszego spadkowicza. Kto będzie tym drugim? No tutaj Śląsk, Wrocław, Lechia. Najtrudniejsza sytuacja tych dwóch uznanych drużyn. Śląsk ma 4 punkty straty do będącego w bezpiecznej strefie Zagłębia Lubin. Bardzo słaba rzeczywiście ta cała ta runda drużyn z Dolnego Śląska, no ale niemniej jednak na 4 kolejki przed końcem najgorszej sytuacji są Śląsk, Lechia, no i tak jak powiedziałem, Miedź już wczoraj została zdegradowana. To jeśli chodzi o naszą piłkarską ekstraklasę, o Puchar Polski, jeszcze myślę, że wrócę jeszcze do niego na chwilkę, bowiem rzeczywiście są to wspaniałe rozgrywki z wieloma niespodziankami, no i z tym wielkim finałem na Stadionie Narodowym, ale przejdźmy do tenisa. Gdyż Iga Świątek stoczyła niesamowitą bitwę o ćwierćfinał turnieju w Madrycie. Kto by się spodziewał, że tak naprawdę zacięty mecz akurat będzie miała na tym etapie w trzeciej rundzie z Jekateriną Aleksandrową, która ma 15 lat, jest niesamowicie uzdolniona, utalentowana Rosjanka. Nawet mówi się, że ma taki potencjał jak Iga Świątek w tym właśnie czasie, 15-16 lat. No ale Iga dwa pierwsze sety... Pierwszego seta wygrała i 6-4. Wydawało się, że drugi jest kwestią formalności. Prowadziła w drugim. Nawet miała mecz bola, ale przegrała 6-7. Coś się stało, jakaś dekoncentracja, coś nie wyszło, mimo że Świątek zdobyła 43 punkty z serwisa, ze swoich serwisów przy 58 podaniach. No i dopiero ten trzeci set zdecydował o zwycięstwie naszej zawodniczki 6-3. Mecz trwał 2 godziny 25 minut, a więc rzeczywiście długo Iga grała z Jekateriną Aleksandrą. No ale wygrała, to jest najważniejsze. I teraz w ćwierćfinale zmierzy się z Petrą Matric, to jest zawodniczka, z którą już Iga grała na turnieju Indian Wells 2 lata temu i ją pokonała, a więc ćwierćfinał. No kto wie, czy nie będzie łatwiej niż właśnie z tą niesamowitą, rzeczywiście nieobliczalną Jekateriną Aleksandrową. Mówimy o wielkich turniejach, o tym, że czeka nas dzisiaj wielki mecz, finał Pucharu Polski, ale myślę, że też powoli możemy odliczać czas do Tour de Pologne, dlatego że miałem ostatnio okazję gościć właśnie w biurze u dyrektora Czesława Langa i tam praca wre, tam po prostu wszystko widać jest już układane, już jest ta cała, można powiedzieć, no... Perfekcyjnie każdy etap jest gdzieś tam jeszcze organizowany i wydzwaniany i to wszystko jest układane, ale zawsze warto posłuchać pana Czesława Langa, bo rzeczywiście jego opowieści o kolarstwie są piękne, a my w tym sezonie jeszcze o kolarstwie nie mówiliśmy, no bo praktycznie nie było takiej okazji, więc zapraszam na krótki fragment rozmowy z dyrektorem Czesławem Langiem. Całej rozmowy będzie można posłuchać na podcaście programu Porozmawiajmy o Sporcie. Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. Posłuchajmy.
Praca jest domykana, trwają prace, oczywiście tutaj to jest dużo takich no, przygotowań z gospodarzami dróg, z policją, żeby ten wyścig bezpiecznie przeprowadzić, czy też żeby nie utrudniać za bardzo życia ludziom, ale żeby też i promować Polskę, bo przecież my przejeżdżamy prawie 1300 kilometrów w ciągu 7 dni i pokazujemy Polskę, gdzie transmisja trafia do ponad 100 państw, czyli jest to doskonała promocja Polski. Tutaj nawiązujemy też współpracę taką bardzo z polską organizacją turystyczną, żeby też wyciągnąć te fajne miejsca pokazy, bo to jest codziennie 5 godzin transmisji, czyli naprawdę oprócz tych emocji sportowych, które mam na najwyższym poziomie, przecież to jest World Tour, przyjeżdżają najlepsi kolarze świata z tej kolarskiej Ligi Mistrzów, ale też no, już to jest drugi czy trzeci rok rzędu, że naprawdę staramy się bardzo, bardzo wyszukiwać takich pięknych miejsc, ciekawych miejsc, żeby pokazywać Polskę poprzez sport i to jest chyba najtańsza i najlepsza forma dotarcia do milionów ludzi.
Początek w Poznaniu.
Tak, pierwszy etap będzie Poznań, targi, będziemy finiszowali na torze automobil klubu, który obchodzi też swoje stulecie, który z nami podjął też współpracę, także tutaj na zaproszenie pana prezydenta Poznania zaczynamy w Poznaniu, no i później objeżdżamy całe województwo wielkopolskie, promując, pokazując to, co jest najpiękniejsze, a kończymy cały wysiłek, jako siódmy etap w Krakowie. Kraków jest tak jak dla Paryż dla Tour de France, tak Kraków jest dla Tour de Pologne, czyli już można powiedzieć tradycyjnie chcemy finiszować w Krakowie.
Tak zerknąłem dzisiaj jeszcze na trasę, czyli z Poznania w dół Dolny Śląsk-Karpacz, później chyba Opole i Bieszczady i Kraków, dobrze tak kojarzę?
Nie powiem dokładnie, ale pierwsze dwa etapy oczywiście tak, z Leszna do Karpacza też, no już po wielu, wielu latach wróciliśmy, będziemy finiszowali na tym podjeździe pod Orlinek. Też w tym dniu organizujemy Tour de Pologne dla amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego, Orlen jest tutaj naszym patronem i startujemy spod hotelu Gołębioski i finiszujemy na tym samym podjeździe, na którym za chwileczkę będą finiszowali kolarze zawodowi.
W związku z tym, że jest 80. edycja, to jest coś specjalnego? Czy tak jak każdy kolejny?
Ja myślę, że jest wiele rzeczy takich specjalnych, ponieważ przygotowujemy różnego rodzaju takie cykl, Telewizja Polska przygotowuje cykl takich 80 fajnych materiałów, takich z historii. Polskie Radio też się włączyło tutaj, żeby wyciągnąć gdzieś tam te sygnały. Pamiętamy te głosy, jak finiszował Szurkowski, Szozda czy Lech Piasecki.
Czy pan w Moskwie.
Czy ja w Moskwie. Tak, żeby też poprzypominać trochę historii, pokazać tak naprawdę w tym roku, jak wielką rolę odegrało kolarstwo w życiu kibiców polskich, nie tylko kibiców, ale też ile dało radości, ile pamiętamy, jak pustoszały ulice, jak wjeżdżał wysi pokoju, żeby poprzypominać te chwile takie, żeby pokazać to kolarstwo tak na przestrzeni tych lat, ile wniosło, ile dało dobrej energii ludziom i żeby to wszystko sobie przypomnieć i cieszyć się rokiem teraźniejszym.
To mówił dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. Przypomnijmy, że 80. edycja Tour de Pologne, koniec lipca, pierwszy tydzień sierpnia, początek w Poznaniu, tak jak słyszeliśmy. Natomiast my jeszcze wracamy do piłki nożnej, bowiem kilka ciekawych informacji dotyczących też reprezentantów Polski. Liga Włoska, Neapol szykował już się na święto w ten weekend, w tą sobotę. No i byłoby to święto, już nawet było widać takie obrazki, kiedy to samochody, takie te małe Fiaty 500 pomalowane na niebiesko z herbami, ludzie w tych w szyberdachach gdzieś tam powystawiani z flagami niebieskimi świętowali do mniej więcej 84 minuty, bowiem wtedy Napoli prowadziło z Salernitaną 1-0 i to dało już by też matematyczne mistrzostwo Włoch, ale wtedy Salernitana strzela gola, to były takie małe derby południa Italii, było 1-1 i teraz dzisiaj dokładnie mamy mecz Udinese Napoli. Jeśli Napoli wygra lub nawet zremisuje, to jest to mistrzostwo, gdyż 18 punktów przewagi Neapolu nad Lazio. Dalej jest Inter, Milan. W ogóle jest bardzo ciekawa też walka o udział w Lidze Mistrzów, bowiem drużyny 4-5 przecież grają w Lidze, czy 3-4 grają w Lidze Mistrzów. Na trzecim jest Juventus, ale z widmem zabrania punktów. Bardzo ważny mecz w sobotę. Roma-Milan 1-1. W ostatnich sekundach padają bramki. Roma objęła prowadzenie i za chwilę straciła na 1-1. Niesamowite wydarzenia. Ale był taki bardzo ciekawy mecz w niedzielę. Bolonia grała z Juventusem. I proszę sobie wyobrazić, że w bramce Bolonii oczywiście Łukasz Skorupski, w ataku Juventusu Arkadiusz Milik, jest rzut karny w pierwszej połowie. Milik podbiega do piłki, ale robi taki dziwny skok przed oddaniem strzału i lekko uderza piłkę. Skorupski ją złapał. Później powiedział, że doskonale zna Arka z reprezentacji Polski, ale tak słabego strzału to się nie spodziewał. Myślał, że będzie gdzieś wróg tymczasem. No niemniej jednak ten rzut karny rzeczywiście podobno całe Włochy się z tego nieszczęsnego karnego Arkadiusza Milika śmiały. Tyle, że oponentom na tyle wytrącił argumenty Milik, gdyż w końcówce tego meczu strzelił pięknego gola, bo rzeczywiście świetnie uderzył piłkę z daleka i dzięki temu Juventus wywiózł jeden punkt. No niemniej jednak taka trochę śmieszność po tym rzucie karnym Milika pozostała, a Skorupski oczywiście uznawany za bohatera, jeden z najlepszych bramkarzy całej ligi, a więc może się okazać, że dziś Napoli po raz trzeci w swojej karierze, w swojej historii, po wielu latach, po bodaj 30 od czasów Diego Maradony, właśnie Neapol po raz trzeci będzie cieszył się z mistrzostwa Włoch, tyle że fetę trzeba będzie z ulic Napolu przenieść na północ, na gdzieś okolice stadionu Friuli w Udine. No niemniej jednak Neapolitańczykom to pewnie nie przeszkodzi. A my już wracamy jeszcze raz do tego wydarzenia, na które ja bardzo serdecznie zapraszam. zapraszam. A więc Puchar Polski, wielki, wspaniały mecz, godzina 16, Stadion Narodowy. Oczywiście będą kibice jednej, drugiej drużyny, bo pamiętamy sytuację sprzed roku, kiedy Lech zbojkotował ten finał i Lech nie wszedł. Kibice Lecha oczywiście nie pojawili się, zostali pod Stadionem Narodowym. Dlaczego? Bo wtedy służby porządkowe zabroniły fanom Kolejorza wnieść wielkie sektorówki, wielkie flagi. I tutaj ważyły się, chodzi o bezpieczeństwo, bo jeśli jest taka wielka flaga i zostaną odpalone race, to były już takie finały, że rzeczywiście było bardzo groźnie, między innymi taki finał Legia Lech jakiś tam czas temu. W każdym razie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zgodził się na sektorówki, tam pod pewnymi warunkami, niemniej jednak i kibice Legii zajmą swoje sektorówki. Także fani Rakowa, no oczywiście będzie ich mniej, no z prostej przyczyny, no powiedzmy, że kibiców Legii jest absolutnie więcej. Niemniej jednak oprawa będzie bardzo interesująca, bo tak zapowiadają fani jednej i drugiej drużyny. Komplet publiczności ma być na Stadionie Narodowym. Wczoraj dyrektor sportowy reprezentacji Kuba Kwiatkowski powiedział, że no, wyłączając pewne sektory, a więc bufory bezpieczeństwa, będzie dzisiaj 48 tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym.
I to wszystko słyszymy na żywo, o czym mówił z niesłychaną precyzją Grzegorz Milko. To były informacje sportowe. Dziękuję bardzo. O 16:00 mecz Puchar Polski. Ja Państwu dziękuję za udział, za uczestnictwo w Poranku Wnet, a za chwilę już serwis informacyjny.
Autopromocja.
Pierwsza taka muzyczna 70 w dziejach Radia Wnet. Lech Janerka 2 maja w muzycznym wtorku. To dzień urodzin Lecha Janerki. Anegdoty, opowieści, rzadkie nagrania. 2 maja, 13, sieć Radia Wnet. Zapraszają Sławomir Orwat i Tomasz Wybranowski.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Zbyszek Dąbrowski.
To była autopromocja.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Nowy program Strategia dla Polski o godzinie 17:30 w każdy poniedziałek.
Sponsorem audycji Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja Jak pies z kotem Eli i Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma. Sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, Vet Response, Volk i Pupil Premium.
Po reklamie.
Dzień dobry, 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Zmniejsza się liczba rosyjskich żołnierzy na Białorusi. Władze Ukrainy nie mają wiedzy o misji pokojowej Watykanu oraz Chiny głosują, aby uznać Rosję za agresora. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Dzisiaj chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że suwerenność Polski jest wartością, mówił o miejscu Polski w Unii Europejskiej w Poranku Wnet były marszałek Sejmu Marek Jurek.
I chodzi o budowanie przesłanek suwerennej przyszłości. Nie jakąś hecę, że ktoś tam rzucił hasło polexit i tak jak w 2020 roku. I atakowano wszystkich tych, którzy próbują bronić traktatowych praw Polski na forum Unii Europejskiej. Ale trzeba powiedzieć też z drugiej strony jasno, że na długą metę udział w tym mechanizmie może doprowadzić do kompletnej utraty naszej kontroli nad naszą własną przyszłością i że przyszłością Polski musi być przywrócenie suwerenności.
Mówił były marszałek Sejmu Marek Jurek. Cała rozmowa na Wnet.fm. Chiny po raz pierwszy zagłosowały w ONZ za rezolucją, w której Rosja określona została jako agresor, podkreśla agencja Interfax Ukraina. Wcześniej Pekin wstrzymywał się od głosu albo głosował przeciwko. Ukraińska agencja wyjaśniła, że chodzi o rezolucję Zgromadzenia Ogólnego dotyczącą współpracy między ONZ i Radą Europy, przyjętą 26 kwietnia. Za przyjęciem zagłosowały 122 kraje, a od głosu wstrzymało się 18 państw. Rosyjska próba usunięcia wzmianki o agresji wobec Ukrainy zakończyła się fiaskiem w Zgromadzeniu Ogólnym. Przeciwko rezolucji głosowało 5 znanych walczących z prawami człowieka państw. Rosja, Białoruś, Nikaragua, Syria i Korea Północna. Napisał na Twitterze ambasador Ukrainy przy ONZ Serhii Kysłyca. W izraelskim więzieniu zmarł po 87 dniach strajku głodowego członek palestyńskiego islamskiego dżihadu Hader Adnan. Był oskarżony o działania terrorystyczne, podała agencja Reutera. 45-letni Adnan odmawiał poddania się badaniom i leczeniu. Rano został znaleziony martwy, twierdzą izraelskie władze więzienne. Prawnik zmarłego utrzymuje, że w marcu żądał przeniesienia Adnana do cywilnego szpitala, na co jednak nie wyrażono zgody. Islamski dżihad, podobnie jak inne radykalne ugrupowanie Hamas, odrzuca ideę porozumienia palestyńsko-izraelskiego, a jego celem jest zniszczenie państwa żydowskiego. Jak podaje Palestyński Związek Więźniów, Adnan, znany działacz islamskiego dżihadu, był 12-krotnie zatrzymywany pod zarzutami przynależności do organizacji terrorystycznej i wspierania działań terrorystycznych. Po śmierci Adnana ze Strefy Gazy wystrzelono 3 rakiety na Izrael, jednak spadły one na otwartej przestrzeni, poinformowały izraelskie władze wojskowe. Islamski dżihad opublikował oświadczenie, w którym zapowiada, że zbrodnia spotka się z właściwą odpowiedzią. Liczebność rosyjskich wojsk na Białorusi zmniejszyła się i wynosi około 2800 żołnierzy, powiadomił rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej Andriy Demczenko, cytowany przez agencję Interfax Ukraina. Jeszcze kilka miesięcy temu liczba ta wahała się w granicach 10-11 tysięcy. Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy powiedział, że rosyjscy żołnierze przechodzą szkolenia na białoruskich poligonach, a następnie są wysyłani z powrotem do Rosji. Fakt szkolenia na Białorusi rosyjskich rezerwistów potwierdzały wcześniej niejednokrotnie władze w Mińsku i w Moskwie. Na terytorium Białorusi, które jest najbliższym sojusznikiem Rosji i współtworzy z nią państwo związkowe, zgromadzono też pewną ilość rosyjskiego uzbrojenia. Władze Ukrainy nie mają wiedzy o misji pokojowej Watykanu, o której bez szczegółów poinformował papież Franciszek, podała amerykańska telewizja CNN, powołując się na anonimowego urzędnika z otoczenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Zełenski nie dawał zgody na takie rozmowy w imieniu Ukrainy. Jeśli mają miejsce, to odbywa się to bez naszej wiedzy i błogosławieństwa, oznajmił anonimowy rozmówca CNN z otoczenia przywódcy Ukrainy. Papież Franciszek powiedział w niedzielę dziennikarzom podczas lotu z Budapesztu do Rzymu, że trwa misja w sprawie pokoju na Ukrainie, która nie jest jeszcze publicznie ogłoszona, zapewnił, że zostanie upubliczniona, kiedy będzie to możliwe.
Wiadomości w net. Prognoza pogody.
Dziś w kraju zachmurzenie duże, pod koniec dnia na zachodzie większe przejaśnienia, okresami za wyjątkiem południowo-wschodnich krańców przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie drobny grad, temperatura maksymalna 14 w Szczecinie, 19 w Bydgoszczy i Wrocławiu oraz w centrum 21 w Krakowie i Białymstoku, 22 w Lublinie, natomiast jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na południu i południowym wschodzie, przelotne opady deszczu, w Tatrach opady śniegu, nieco się ochłodzi od 11 stopni na północy kraju do 15 na południu. W rejonach